przy gorącym stole.
Dobry wieczór, 6 minut po godzinie 21. Poniedziałek, wieczorny czas takich tradycyjnych naszych podsumowań tego, co w ostatnich dniach dzieje się w życiu publicznym. Dzieje się jak zawsze sporo i dużo, ale to jest także tydzień sejmowy. W związku z tym troszeczkę inna formuła naszej rozmowy. Posłowie są w większości już w Warszawie albo w drodze do Warszawy. Tak też wygląda sytuacja, jeśli chodzi o dwójkę naszych gości. Nie ma z nami w studiu, są drogą telefoniczną posłowie Tomasz Nowak, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór, witam serdecznie, panie pośle.
Witam serdecznie, witam pana, witam państwa.
Również poseł Marcin Porzucek, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam moich zacnych adwersarzy, witam państwa.
A ponieważ trzeci nasz gość nie jest posłem i te sejmowe rygory go nie obowiązują, w naszym studiu mecenas Piotr Wawrzyniak z Konfederacji. Dobry wieczór.
Witam wszystkich serdecznie.
Witam przy Berwińskiego 5. Panowie, no to rozpocznę od Konfederacji właśnie, od tego tematu, który pod koniec ubiegłego tygodnia na chwilę wyklikał się na czołówki wszystkich doniesień medialnych. Chodzi o decyzję Facebooka, który skasował to właśnie facebookowe konto Konfederacji. Sprawdziłem, że rzeczywiście było kontem, które miało największą liczbę obserwatorów. No i tak, i różne są komentarze co do tego. Z jednej strony padają mocne słowa, cenzura, uderzenie w wolność słowa, ograniczenie i wpływanie na debatę publiczną w Polsce, a z drugiej strony są tacy, którzy mówią, że no halo, to jest wolny rynek, Facebook jest firmą prywatną, może robić co chce, na przykład ograniczać dostęp do tych, tym, których no w jakiś tam sposób nie ceni, nie lubi i tak dalej. No więc pytanie, co Facebookowi wolno i ile Facebookowi wolno? No to może najpierw jednak mecenasa Piotra Wawrzyniaka zapytam, jako pewnie najbardziej zainteresowanego, pewnie korzystał pan również z tego konta Konfederacji, dowiadywał się pan tego i owego i pewnie lajkował i podpisywał, etc.
Jak najbardziej. Ja może zacznę od takiej, powiedzmy, kwestii prawnej, bo tutaj tak pan redaktor pytał o, czy Facebook mógł, czy nie mógł. Proszę państwa, no w Polsce tę kwestię reguluje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W tymże artykule 8 tejże ustawy mamy takie określenie, że usługodawca, tak, jest zobowiązany przygotować regulamin, a w tymże regulaminie ewentualnie może określić treści o charakterze bezprawnym, których ten, który korzysta z danego mediów, nie może umieszczać. Problem w przypadku Facebooka jest taki, że w tymże regulaminie Facebooka nie ma takich określeń, co jest o charakterze bezprawnym, tak? Mamy tylko bardzo ogólne sformułowanie o tym, że coś nie narusza, może naruszać standardy Facebooka i tak dalej. Natomiast tak naprawdę nie ma żadnego organu, mamy tam jakiś ala sąd kapturowy, nie wiadomo, kto na tym panuje, który określa, co jest, może być niezgodne ze standardami Facebooka, co jest zgodne ze standardami Facebooka, i tak naprawdę nikt z użytkowników Facebooka nie wie.
To, co pan sugeruje, że to było bezprawne działanie Facebooka w takim razie?
Oczywiście, że tak. I jak już zostało też zapowiedziane, Konfederacja przygotowuje pozew przeciwko Facebookowi. O szczegółach tego pozwu poinformują liderzy Konfederacji. Natomiast ja mogę tylko dodać tak, że no, podstawą tutaj naszych działań mogą być przepisy ustawy kodeksu cywilnego, jeśli chodzi o kwestie dóbr osobistych, bo do osób prawnych również stosujemy dobra osobiste określone w artykule 23 kodeksu cywilnego. I chciałem to też podkreślić, że podstawą tutaj może być pośrednią, bo sądy stosują akurat konstytucję bezpośrednio, ale taką podstawą może być artykuł 54 Konstytucji, ustęp drugi w szczególności, który mówi, że cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane.
Tak? Nawet jeżeli to robi ktoś prywatnie, bo po prostu ma inne poglądy?
Trzeba pamiętać o tym, jeszcze raz podkreślam, że w naszej ocenie Facebook działa, jest zobowiązany do stosowania się również co do polskiego prawa, jeżeli świadczy swoje usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Panowie, jaka jest wasza ocena tej decyzji Facebooka i czy zgadzacie się z tym, co powiedział Piotr Wawrzyniak, że to może być działanie bezprawne? Pan poseł, może Tomasz Nowak wywołam, bo nie widzimy się.
Dobrze. No mamy z tym problem, ponieważ rzeczywiście działanie dosyć nietransparentne, słowo dosyć jest może za mało nawet powiedziane, Facebooka jest niepokojące. Mamy bardzo trudny dostęp do centrali Facebooka, żeby dowiedzieć się o jakichś działaniach, które są podejmowane również przy zawieszaniu stron osób indywidualnych. Tu jest zawieszenie całej profilu partii politycznej, z którą w wielu aspektach się nie zgadzam, ale no, ta partia jest partią, która ma prawo głosić swoje poglądy i powinniśmy dyskutować na argumenty z tymi poglądami, a nie działać na zasadzie takiej, jak chciał zrobić PiS z TVN-em, czyli zastosować swoisty lex TVN. Tu byłby lex Konfederacja via Facebook. Natomiast głównym powodem, takim problemem, który mamy z Facebookiem, ale również z Twitterem, z Instagramem i tak dalej, jest brak uregulowań europejskich, bo uważam, że to powinny być uregulowania europejskie na poziomie dyrektywy. Są prace prowadzone, ale uważam, że zbyt wolno. Tak, ażebyśmy mieli bardzo dookreślony sposób funkcjonowania na rynku europejskim tego medium, bo to jednak jest medium. Problem polega na tym, że ono jest bezalternatywnym medium, ponieważ my nie mamy drugiego Facebooka, na którym mogłaby Konfederacja sobie zrobić profil.
I to jest właśnie Konfederacja podkreśla, że my nie mamy gdzie pójść tak naprawdę w tej sytuacji.
No właśnie, no założyli drugi profil, który jak widzę aktywnie, na którym pracują.
Z tego co wiem, to ktoś sobie założył ten profil, a nie Konfederacja.
Tak, to może.
Tak chyba dzisiaj
słyszałem. Fundamentalna sprawa to jest taka. My w Sejmie mamy problem z Konfederacją. I z treściami, które Konfederacja głosi, ale nie tymi treściami związanymi z merytoryką, z dyskusją nad ustawami i tak dalej, tylko z postawą konkretnie nieakceptowania noszenia masek na przestrzeni sejmowej, na sali plenarnej. I pani marszałek za każdym razem, powołując się na regulamin Sejmu, który jest bardzo ściśle określony, potrafi wykluczyć posłów Konfederacji, którzy nie chcą dostosować się do tego regulaminu. Czyli regulamin jest czytelny, jasny, powołuje się pani marszałek na określone paragrafy i wyklucza.
Panie proszę, rozumiem, pan taki kontrapunkt stosuje. Z jednej strony jest jasny regulamin Sejmu, a z drugiej strony niejasny regulamin Facebooka. Tak mam rozumieć to.
Niejasny regulamin Facebooka, tak jest.
Czy pańskie poglądy w tej kwestii mogę określić trochę tak wolterowsko? Jak Wolter mówił, nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale oddałbym życie, byś mógł je głosić. Tak można.
Tak jest.
To podejście.
Nie można pozwalać. My mamy trochę do czynienia z telewizją publiczną w takim aspekcie, że ona jest taka też bezalternatywna. I Facebook też jest bezalternatywny. Telewizja publiczna jest bezalternatywna tylko w tym kontekście medium publicznego, bo ono ma innych konkurentów na rynku prywatnym. Ale na rynku publicznym, na przykład telewizja publiczna zawłaszczona jest przez jedną partię, przez PiS, no i wszyscy inni są traktowani...
Ale to chyba tak jest na całym kontynencie, wydaje mi się.
Jak Platforma rządziła, też tak było.
Nie było tak. Nie było tak, zdecydowanie nie. Wszystkie statystyki, a zresztą nie było nigdy takiego, przepraszam do słowo, takiej propagandy, która jest poniżej pasa. Chciałem powiedzieć szczujnia, no powiedziałem.
To w takim razie trzeci nasz dziś komentator, poseł Marcin Porzucek. Panie pośle, pytanie jest takie, które już tutaj pada oczywiście. Gdzie ta granica ingerencji leży? I też może powinienem też zadać to pytanie pozostałym uczestnikom, ale czy Facebook, Twitter nie zerwały się troszeczkę z takiego demokratycznego łańcucha i stały się taką strukturą pozademokratyczną?
Tak, oczywiście. Tak się właśnie stało. Od jakiegoś czasu to obserwujemy. Ponieważ takie instytucje, bo tak już można powiedzieć, to są firmy, ale tak naprawdę działają jako międzynarodowe instytucje, powinny podlegać pewnym zasadom, które chociażby w Polsce kontroluje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I w mojej ocenie takie podmioty jak Facebook, jak Twitter, Instagram i szereg innych tego typu portali społecznościowych, jak to się mówi, powinny te portale być objęte takim nadzorem, tak aby były precyzyjne, jasne, jasno określone elementy, które należy stosować. No tutaj oczywiście Facebook podkreśla, że nie podoba mi się działalność Konfederacji na Facebooku, natomiast ja uważam, że każdy ma prawo głosić swoje poglądy. No jeżeli naruszany jest regulamin w jakimś zakresie, to należy zwracać na to uwagę zarządzającym, ale jednak nie likwidować takiego, czy nie zawieszać działalności takiego konta. Myślę, że każdy z nas, każda partia, każde stowarzyszenie, które są legalnie działającymi organizacjami, mają prawo głosić swoje statutowe poglądy, więc mam nadzieję, że faktycznie takie regulacje na poziomie ponadnarodowym powstaną i będziemy w stanie sobie z tym poradzić. No, widzieliśmy to chociażby na przykładzie największego konkurenta Facebooka, czyli Twittera, parę rok temu, gdy blokowano pana prezydenta Donalda Trumpa. To w tamtym przypadku niestety duża część tak zwanych liberalnych demokratów zapominała o tej wolności słowa i krytykowała to. No tutaj trochę wyciągnięto wnioski. Co prawda pan poseł Nowak mówił o tym, że uważa, że niewłaściwie zachował się Facebook. No niestety wielu jego przyjaciół, czy to z Platformy, czy szeroko pojętej totalnej opozycji, jednak z wielkim uśmiechem podeszło do tego, że ten profil został zawieszony.
Ja mam nadzieję, że... Ja to słyszałem, jeśli chodzi o takie wypowiedzi właściwie tylko z ust lewicy. Takie wprost,
no, twarde. Jest to intensywne. Ja uważam, a lewica uważam, to że tak także lewica także
woli porządkowania.
Powinna mieć prawo do tego, aby głosić swoje poglądy. Każdy z nas powinien to mieć, natomiast no, muszę się odnieść jednak do tych zupełnie niepotrzebnych wstawek, nie na temat pana posła Nowaka. No po pierwsze, ustawa medialna w żaden sposób nie ograniczała konkurencji, wręcz przeciwnie, porządkowała pewne rzeczy i jakby dawała do polskich regulacji rzeczy, które funkcjonują od lat w Francji, Niemczech czy Stanach Zjednoczonych. Nikt nie czyhał fake newsom, które się pojawiały na jakiekolwiek medium prywatne, bo ono by nadal mogło bez problemu funkcjonować. No i historia o tym, że no nie chcę powtarzać tego słowa, to o tym mówił pan poseł w odnośnie telewizji publicznej. Tak się składa, że ja 2 godziny temu byłem w telewizji publicznej, w telewizji Poznań i byłem jedynym przedstawicielem większości rządzącej, a za adwersarzy miałem dwoje parlamentarzystów, dwoje polityków opozycyjnych. Zupełnie tak jak w innym medium publicznym, Radiu Poznań, w tym momencie jestem jedyną osobą z rządzącej większości, a moi zacni koledzy z Konfederacji i Platformy Obywatelskiej w tym medium publicznym bez problemu występują, po pierwsze mając większość, po drugie mówiąc to, co chcą powiedzieć. Niestety jest taka akurat sytuacja, o której państwo mówicie, jest zdecydowanie mniej pluralistyczna i tego dostępu takiego równego i szerokiego dla wszystkich formacji nie ma. Krótko mówiąc, kończąc ten temat, mam nadzieję, że takie portale jak Facebook, Twitter czy inne będą objęte pewnym nadzorem, być może ponadnarodowym, które spowoduje...
A być może krajowym. I bardzo krótko jeszcze jedna kwestia w tej sprawie. Panie mecenasie, wy jako Konfederacja przygotowaliście projekt ustawy, która ma nakładać kary, które miałby Państwa Komisja Wyborcza egzekwować, nawet do 50 milionów złotych dla medium społecznościowego, które ogranicza w jakiś tam sposób, właśnie cenzuruje działalność ugrupowań politycznych. Liczycie na poparcie ponadpartyjne w tej kwestii?
Już odpowiadam. Tylko chciałem jeszcze ad vocem dwa zdania wrócić do tego, co poseł Nowak powiedział odnośnie maseczek. Proszę Państwa, my jako Konfederacja staramy się punktować też pewną taką obłudę, która jest w Sejmie. Mianowicie zgadza się, regulamin Sejmu wymaga noszenia maseczek na salach sejmowych, natomiast te same osoby, które w Sejmie na sali sejmowej te maseczki noszą, poza salą sejmową w innych pomieszczeniach Sejmu tych maseczek nie używają, obściskują się, całuski dają i nikt z tym żadnego problemu nie widzi. Przykładem takim była ostatnio posłanka PiSu, zresztą Konfederacja umieściła taki filmik przed tym, zanim został jej profil usunięty, jak na jednej z komisji sejmowych.
Ale to nie dlatego, jak rozumiem.
Trudno powiedzieć. Pani poseł ubiera maseczkę, prosi koleżankę o zrobienie zdjęcia, zdjęcie idzie na Facebooka. i po chwili pani poseł tą maseczkę ściąga, już sobie siedzi bez maseczki. Także tutaj chodzi tak naprawdę o tą obłudę, którą państwo w Sejmie uprawiacie i jak media patrzą, maseczki nosicie, jak media nie patrzą, maseczki ściągacie. Natomiast jeżeli chodzi o pytanie pana redaktora, no my liczymy, że tak będzie, tak? Oczywiście nie liczymy tutaj na posłów lewicy, którzy cechują się tutaj moralnością Kalego, tak, że jak Kali ukraść krowę, to dobrze, a na odwrót to źle, tak? I tak, tu pan redaktor wspominał te śmieszne komentarze, szczególnie tutaj posła Szmiszka i tak dalej, że super, że Konfederację usunęli, no obłuda, jeszcze raz obłuda. Natomiast no liczymy na to, że Platforma Obywatelska, PSL i Prawo Sprawiedliwość ten projekt poprą z tego względu, że tą kwestię trzeba uregulować, bo nie może być tak, że zagraniczna korporacja wpływa na proces demokratyczny w Polsce, tak? Wpływa na kwestie wyborów i tak dalej, tak?
Panowie, to w takim razie pytanie do was, czy wy bylibyście gotowi za takim rozwiązaniem podnieść rękę? Oczywiście też, jeżeli jest jakieś adwocem, to dopuszczam, można, to jest debata otwarta, tak jest, wolna. Pan poseł Tomasz Nowak, proszę bardzo, jeżeli słyszę, to pan.
Oczywiście trzeba przyjrzeć się projektowi, aczkolwiek uważam, że ten problem powinien być rozstrzygnięty na poziomie dyrektywy, na poziomie Unii Europejskiej, tak, ażeby obowiązywał w całej Unii Europejskiej. Prawo, które będzie obowiązywało tylko w Polsce, i to incydentalne, odnoszące się do tego konkretnego faktu, może być no, nieskuteczne. Tak więc powinniśmy zadbać o to, żeby dyrektywa, która jest przygotowywana, stała się jak najszybciej faktem. I tutaj działanie rządu, który powinien na forum Unii Europejskiej bardzo kategorycznie w tej sprawie występować. I ad vocem jeszcze odnośnie maseczek i tego sejmowego, jak pan mówi, takiego braku konsekwencji, delikatnie mówiąc, albo hipokryzji w podtekście. Ja uważam, że rządzący, i to jest wielki grzech rządzących, że są niekonsekwentni. Że rząd jest niekonsekwentny w tej sprawie i nie daje jednoznacznego przesłania o tym, że a. maseczki, b. paszporty covidowe, c. musi być reżim określony, nawet przy tym, jak nie ma lockdownu, ale powinniśmy się zachowywać w sposób konsekwentny i rząd konsekwentnie powinien wymagać tego, ażebyśmy się zachowywali jako obywatele. Tymczasem rząd w tej chwili odpuścił i rzeczywiście może być takie wrażenie, tak jak ta posłanka PiSu, o której pan mówi, że no, skoro rząd traktuje to tak lekko, to my potraktujemy lekko i to może dotyczyć i parlamentarzystów, ale także przede wszystkim większości społeczeństwa. To jest bardzo destrukcyjna postawa rządu niestety i prowadzi do sytuacji kryzysowej, pandemicznej.
Poseł Marcin Porzucek.
Mam się rozumiem odnieść do kwestii maseczek. No to jest tak, że w mniejszym regionach faktycznie pewnie jest ta skrupulatność mniejsza, natomiast w momencie, gdy na sali siedzi 450 czy 60, jeżeli jest komplet, a przecież są też osoby z obsługi, więc zazwyczaj ta liczba zbliża się do 500 na bardzo niewielkiej przestrzeni. To są ludzie, którzy są ze wszystkich województw w Polsce, którzy spotykają się na co dzień także z dziesiątkami, setkami osób w ramach swojej działalności. Więc krótko mówiąc, nie ma tutaj mowy o żadnej hipotezie, no gdybym chciał ich szukać.
Wygląda to nieciekawie, panie pośle. No, takie obrazki, o których mówił mecenas Wawrzyniek, są demotywujące.
One powiem tak, one oczywiście dotyczą wszystkich osób, natomiast no, powiem tak, no, przy wszystkich moich krytycznych uwagach do pana Brauna, no to przynajmniej on nie załatwił sobie zwolnienia z noszenia maseczki, no bo fakt, czy sprawa zdrowia jest indywidualną sprawą każdego, no Konfederacja ma najmłodszych posłów, którzy no, wyglądają jak okazy zdrowia. Okazuje się, że tam jest największa procentowo jakby odsetek osób, które z różnych niedyspozycji zdrowotnych z tych powodów nie muszą nosić maseczek. No więc pytanie, czy to jest hipokryzja z ich strony, czy faktycznie mają jakieś problemy. No dziwnie to wygląda i myślę, że to jest hipokryzja, ale mniejsza o to. Naprawdę w naszych tylko i wyłącznie nie chcę no, tematu zupełnie odmiennego od kwestii Facebooka.
Panie pośle, dzisiaj tak czasy, że o czym byśmy nie mówili, tak na końcu skończymy na pandemii, tak zauważam.
Pandemia jest w dużej mierze w naszych rękach. Prawo i Sprawiedliwość idzie drogą środka, nie jesteśmy ani ty, nie chcemy ani
dzisiaj to nie temat
przymusowego szczepienia, ale też nie kwestionujemy tego, że jest COVID, jest to szalenie
panie
niebezpieczne.
Panie pośle, pozwoli pan, że
dla naszego zdrowia i gospodarki.
Na pewno COVID jest problemem, wszyscy o tym wiemy i to jest fakt, ale ucinam ten temat. Przepraszam, bo to nie dzisiaj temat naszego rozważania. Chciałbym drugi temat miękko poruszyć, bo on jest jeszcze bardziej właściwie wzbudzający emocje i coraz szerzej istniejący w mediach. Dzisiaj tak się złożyło, obserwowałem cały dzień doniesienia medialne i chyba posłowie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w jakiś tam sposób się zmówili nieświadomie, bo bardzo dużo konferencji w całej Polsce dotyczących przede wszystkim cen energii i rachunków, jak dostają nie tylko firmy, ale także instytucje publiczne. Poznańskie posłanki Lewicy, dzisiaj akurat nie ma przedstawicieli Lewicy, ale także Koalicja Obywatelska w tej sprawie się wypowiadała. No i moje pytanie jest takie oczywiste. Pytanie konsumenta, oczywiście to jest pytanie do polityków, ale to wy tutaj macie ewentualne możliwości działania. Wiemy, jaka jest sytuacja międzynarodowa. Marginesu na to, żeby wielkie ruchy robić, pewnie nie ma, bo jest kryzys na całym świecie. Ale co my możemy zrobić, żeby te nasze rachunki były mniejsze niż to, co do tej pory dostaliśmy? Myślę o tym. Oczywiście są jakieś tam ruchy zapowiadane, ale tak realnie na dziś, najszybciej, jak to jest tylko możliwe. I tym razem może pan poseł Tomasz Nowak, bo wywołuje was z racji tych konferencji, które dzisiaj w kilkudziesięciu miastach w Polsce się odbyły.
Dzisiaj także miałem konferencję w Koninie pod piekarnią jednego z przedsiębiorców, piekarzy, który pokazywał swoje rachunki. Rachunki październik do listopada na gaz wzrosły o 100% i listopad do grudnia o kolejne 100% i spodziewa się kolejnych wzrostów w styczniu czy w lutym. Rząd przygotował tarczę, która jest tarczą dla ogrzewania w przypadku gazu do mieszkań. Natomiast no niestety przedsiębiorcy, szpitale, instytucje użyteczności publicznej są z tego wykluczone. Ale także w tejże przygotowanym dla mieszkań tej ustawie antyinflacyjnej zabezpieczającej przed wzrostem cen energii niestety zapomniał o wspólnotach mieszkaniowych, jak wiemy, i tam ceny wzrosły dramatycznie. I co ciekawe było to, że oskarżał wspólnoty albo samorządy o to, że one nie zadbały o wykonanie zalecenia URE, które dawało furtkę przejścia z biznesowego podejścia do tego problemu na takie, że to są odbiorcy domowi. Ja to prześledziłem to i się okazuje, że PGNiG przygotował na swoich stronach internetowych w czerwcu, w sierpniu, w październiku, w listopadzie było oświadczenie. Oświadczenie, które było zero-jedynkowe. Jeśli jest 100% odbiorców we wspólnocie na gaz dla użytku domowego, to może wystąpić do URE. Ale jeśli już to nie powiedziane wprost, ale jeśli podpisze takie oświadczenie, a nie będzie ono zgodne z prawdą, no to później będzie finansowo karany i to może po kilku latach z odsetkami i tak dalej.
Tylko dopiero panie pośle, pytanie, czy to jest jeszcze aktualne, dlatego że dzisiaj słyszałem wypowiedź Jacka Sasina, który mówi, że ta jest ustawa procedowana, która ma zwolnić te wszystkie wspólnoty.
Już o tym mówię. 5 stycznia PGNiG przygotował takie oświadczenie, w którym już uwzględnił procentowo, że we wspólnocie może być odbiorca dla domowego ciepła, ale także przedsiębiorca i to trzeba było wykazać. Natomiast my jako Platforma, jako i Koalicja Obywatelska, Donald Tusk to zapowiedział i przygotowaliśmy ustawę, którą złożyliśmy w lasce marszałkowskiej 3
Ustawa gazowa, tak popularnie się o niej mówi.
Ustawę gazową, w której zmieniliśmy definicję odbiorcy indywidualnego w ten sposób, powodując, że wszyscy, którzy używają gazu do celów ogrzewania swojego mieszkania, będą mogli podlegać tej zniżce, którą mają również ci, którzy są w tej chwili na taryfie URE. Ale niepokoi mnie nadal, że nie ma ustawy, która by na przykład pomagała tym, którzy ogrzewają swoje domy gazem, ale LPG gazem. Nie rozumiem, rozmawiałem z panią minister Moskwą, mówiła, że się zastanawiają nad tym, ale chciałbym, żeby się zastanowili bardziej konstruktywnie, bowiem bardzo wiele, szczególnie domów na wsiach, jest w tej chwili w związku z tym, że odchodzili od węgla, żeby spowodować niską emisyjność, podjęli tą rękawicę, wzięli sobie gaz LPG i ten gaz LPG niestety nie jest zwolniony z VAT-u w tym procencie jak gaz zwykły.
Panie pośle, to dajmy możliwość w takim razie odniesienia się do tych słów.
Już jedno zdanie. Największy problem, wracając do tej dzisiejszej konferencji, to z przedsiębiorcami. To, co za chwilę będzie, to będzie Armagedon, jeśli nie będzie ustawy, która spowoduje, że przedsiębiorcy będą mogli korzystać z niższych cen gazu. Wywróci to mnóstwo firm. My jako Platforma przygotowujemy drugą ustawę, którą przedstawimy w lasce marszałkowskiej i mam nadzieję, że i pierwsza ustawa, i druga ustawa będzie miała nadany druk, numer druku i będziemy ją mogli procedować. Niestety na razie jest to zablokowane.
To ja to przekazuję w takim razie tę zawieszoną groźbę, o której pan mówi, do posła Marcina Porzucka, bo faktycznie te rachunki dla przedsiębiorców wzrosły gigantycznie. Sam widziałem takie wyliczenia. No i pytanie, co z tym rząd chce zrobić? Wiem, że jest w tej chwili na rządzie kwestia tej ustawy ministra Jacka Sasina. Tam między innymi mają być instytucje użyteczności publicznej objęte tym katalogiem cen, które byłyby niższe niż w przypadku wolnego biznesu. No ale jest też, ten biznes też przecież bidny, musi jakoś tego wszystkiego wybrnąć, panie pośle.
Tak, ma pan rację. Takie regulacje są przygotowywane i myślę, że niezwłocznie zostaną przyjęte. Liczę tutaj na kooperację ze wszystkimi siłami politycznymi. Natomiast zacznijmy od początku. Dlaczego ceny gazu nie tylko w Polsce, ale w Niemczech, w Czechach, w Szwecji, wszędzie na świecie są tak wysokie? No przede wszystkim postpandemiczne przyspieszenie gospodarki, odrabianie strat tych lockdownów.
Czyli większe zapotrzebowanie na gaz. O tym mówią analitycy.
Mówią o tym analitycy. Wiemy także, że jest problem z Nord Stream 2 i mamy szantaż gazowy Rosji. I jest jeszcze kwestia emisji CO2, gigantyczne wzrosty na rynku tych zielonych certyfikatów, czy certyfikatów dotyczących emisji CO2. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, tak jak mówiłem, takie ceny to nie są tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Wiemy o tym, że gazowce ze Stanów Zjednoczonych krążą po oceanach i właściwie kilkukrotnie nawracają, słuchając, czy lepiej sprzedają
gaz. Kiedy się pojawiają w Europie, ceny na giełdzie holenderskiej spadają, kiedy odpływają, idą w górę. Tak trochę wygląda ta prawidłowość, bo też to śledzę.
I to jest problem całego świata. Tak naprawdę. Co można z tym zrobić? No, trzeba wspierać tych odbiorców najbardziej wrażliwych i nasz rząd się przed tym nie uchyla. Składamy bardzo konkretne propozycje, jeżeli chodzi o wsparcie. No, odbiorcy indywidualni już częściowo są tym objęci. Chcemy zautomatyzować kwestie osób mieszkających w mieszkaniach zarządzanych przez spółdzielnie czy wspólnoty. I to jest temat, myślę, który
panie
będzie...
pośle, ale ten biznes, ja będę ciągnął to, o czym mówi poseł Tomasz Nowak, bo wiem, że najbardziej potrzebujący w tej chwili to są ci, którzy najmniej zarabiają, ale za chwilę może się okazać, że tymi najbardziej potrzebującymi będą biznesmeni, którzy już nie prowadzą działalności gospodarczej, bo splajtują.
Tak, to są, jest wiele branż, które są energochłonne i korzystają z gazu. Ja przede wszystkim patrzę na to, co dzieje się na rynku nawozów sztucznych. W całej Europie są takie kraje, gdzie właściwie zaprzestano już produkcji nawozów sztucznych, bo ceny gazu powodują, że ta produkcja jest nieopłacalna.
A nawozy sztuczne jeszcze... to żywność, prawda, w dalszej
tak
kolejności.
U nas jeszcze utrzymujemy tę produkcję, natomiast będziemy prawdopodobnie zmierzać do tego, aby dotować po prostu zakup nawozów. Myślę, że tego typu regulacje przedstawi niebawem pan wicepremier Kowalczyk. No to jest kwestia, musi to zrobić w ciągu najbliższych tygodni, bo przecież wiosna już niedługo i te nawozy faktycznie będą bardzo potrzebne, bo jeżeli chodzi o to, żeby obniżyć cenę gazu na przykład dla tych wielkich zakładów azotowych, to z tym jest problem. Opowiem Państwu dlaczego. No mamy dyrektywy unijne, które jednoznacznie wskazują, że taryfikacją, czyli mówiąc w skrócie, trochę tańszym gazem, możemy objąć gospodarstwa domowe. My rozszerzamy to i liczymy, że Unia Europejska, Komisja Europejska nie będą tego blokować i rozszerzamy to o szpitale, DPS-y, szkoły, dużą część obiektów użyteczności publicznej. Natomiast jest problem i tutaj być może jest zamiast pisać ustawy i robić konferencje prasowe, to pan poseł Nowak podszedłby do pana Borysa Budki, a najlepiej do Donalda Tuska, który poza tym, że szefuje Platformie, jest także szefem Europejskiej Partii Ludowej, i by pan zwrócił uwagę, aby zmienić przepisy europejskie i umożliwić to, aby takie wsparcie faktycznie mogło być wdrożone. Drugi mankament tej propozycji, o której Państwo mówicie, no to jest jednak wsparcie dla firm energetycznych, bo jeżeli byśmy spowodowali, że będą sprzedawać gaz kilkukrotnie, do niego dopłacając, to bardzo szybko splajtują i cała energetyka stanie i wtedy będzie problem. No to trzeba rozwiązać kompleksowo. My oczywiście wiemy, jak można to zrobić w pewnym zakresie, no chociażby rezygnując z nader ambitnych zabójczych dla gospodarki nie tylko Polski, ale całej Europy, różnych regulacji unijnych dotyczących klimatu. To są ambitne cele.
To ja w tym momencie muszę wprowadzić mecenasa Piotra Wawrzyniaka, żeby też miał użył się wypowiedzenia, bo mam jeden bonmot na poczekaniu. Bonmot.
A ja powiem tylko,
proszę bardzo, panie profesorze.
Ostatnie zdanie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Proszę zwrócić uwagę, jak zadziałaliśmy w kwestii cen paliw. Przed świętami pan premier obiecał, że obniżamy akcyzę. Ceny spadły o 30 groszy. Teraz obiecuję, że o ile Komisja Europejska nam tego nie zablokuje, obniżamy VAT o kilkanaście punktów procentowych, czyli paliwo będzie po 5 zł. Przypomnę Państwu, że dekadę temu przy faktycznie wysokich cenach na całym świecie, ale przecież wtedy siła nabywcza Polaków była dwa razy mniejsza. Czy rząd Platformy w 2011-2012 obniżył VAT i akcyzę, żeby paliwo było po 5 zł? Nie zrobili
to
tego.
Zaraz
my
damy możliwość...
My robimy konkrety i ja bym chciał usłyszeć naprawdę konkrety, a nie takie życzeniowe rzeczy abstrahujące.
Konkrety to już mogę panu przedstawić, panie pośle.
Panowie
tutaj mówicie o, że tak powiem, mądry Polak po szkodzie. Mianowicie opowiadacie teraz o takich czynnościach, takich łatania stu dziur w tamie, która już dawno temu przecieka. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, tak? Na dzień dzisiejszy, na cenę energii elektrycznej, bo przejdźmy trochę też na energię elektryczną, bo panowie ciągle mówicie o gazie. 60% dzisiejszej ceny to są uprawnienia do emisji CO2 wynikające z polityki klimatycznej Unii Europejskiej, na które rządzący się w naszym kraju zgodzili. Tak? I teraz proszę Państwa, jaką mamy sytuację. Jak podają dane, w 2021 roku energia elektryczna w Polsce w ponad 70% jeszcze jest oparta na węglu. W krajach zachodniej Europy średnia wynika 14%. Ja mam teraz takie pytanie do Platformy Obywatelskiej, do Prawa i Sprawiedliwości. Jak można było zgodzić się na pakiet klimatyczny w sytuacji, kiedy u nas 70% energii pochodzi z węgla? No przecież to był typowy samobój i rządzący w żadnym państwie, mając takie okoliczności jak u nas, nigdy w życiu nie zgodziłyby się na taki absurdalny pakiet klimatyczny. Iż w dniu dzisiejszym, gdybyśmy ten pakiet klimatyczny odrzucili, no skoro to jest 60%, no to cena energii spada o 60%, bo to, co panowie proponują, to są takie tymczasowe ad hoc działania pod publikę, że tu parę groszy spadnie, tu parę groszy spadnie, ale naprawdę nie o to chodzi. Także...
Złotówka to nie parę groszy, wie pan.
Marcin Porzucek?
Kilkadziesiąt złotych.
A ja mówię o obniżeniu o 60%. gdybyście się nie zgadzali na te wszystkie pakiety klimatyczne.
Ale nie, znaczy wie pan...
Tak jest prawda, ale to są oficjalne dane, które wskazują, 60% ceny energii to są uprawnienia do emisji CO2.
Tak, 59 plus 8% OZE. Ma pan rację.
A też chciałbym tylko jeszcze dodać jedną rzecz, bo ktoś zaraz powie, że musimy dbać o środowisko i tak dalej. Być może, zgadzam się z tym, natomiast proszę państwa, trzeba też zweryfikować pewne dane. Jeżeli... Klimat nie zna granic, tak? Jeżeli sobie sprawdzimy, weźmiemy pod uwagę Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Rosję i sprawdzimy, ile te kraje produkują CO2 względem całej Unii Europejskiej, to proszę państwa, Unia Europejska produkuje mikron tego, co te cztery kraje razem wzięte. Więc nawet gdyby mieć tu, że tak powiem, na piedestale tą ochronę klimatu, to te działania Unii Europejskiej w kontekście planety to naprawdę jest
panowie,
mikron.
Panowie, podtrzymuję to, co powiedział Piotr Wawrzyniak jako temat dyskusji, kwestia pakietu klimatycznego.
Tak, i to, jeśli można,
Tomasz Polak, proszę bardzo.
To jest kluczowa sprawa rzeczywiście. Ona konstytuuje Unię Europejską w tej chwili. Przejście w transformacji energetycznej od węglowej gospodarki do ozowej gospodarki. Fakt, że z wieloma pytaniami, bowiem w Taskomanii na szczęście, czyli tym takim, tam gdzie będzie Unia uznawała te podstawowe źródła energii, jest ujęty atom. My w tej chwili, mam nadzieję, że ten atom będziemy mieli w Polsce. Offshore, czyli gospodarka, energetyka na morzu, niestety nie ma u nas, została ograniczona bardzo energetyka wiatrowa na lądzie.
Tak. Panie pośle, muszę powiedzieć jedno zdanie. Mieliśmy we wrześniu taką flautę w Europie, że
nie, mieliśmy, ale proszę pana,
było kiepsko.
To jest wrzesień, a my musimy patrzeć całościowo. We wrześniu będzie tak i wtedy trzeba wzbudzić inne źródła. Ale polityka klimatyczna, ona faktycznie kosztuje. I ona jest wyliczona, że transformacja może kosztować naszą gospodarkę 1 600 000 000 złotych do roku 2050. To są olbrzymie pieniądze. I te pieniądze, one powinny być zabezpieczane. Między innymi są zabezpieczane tymi certyfikatami z ETS-u. Między 2013 a obecnym 60 miliardów złotych trafiło do naszego budżetu i on powinien te miliardy od 2013 roku, jeszcze były małe, ale zaczęły wzrastać 15, 16, 17. One powinny być przeznaczane na transformację. Tymczasem one są połykane przez budżet i my nie wiemy dokładnie, co się z nimi dzieje. Pieniądze, które są w tej chwili zatrzymane niestety z powodu ministra Ziobry i Solidarnej Polski, Krajowego Planu Odbudowy, my tych pieniędzy nie mamy, one powinny być. Za tym idzie Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, pieniądze, które powinny iść. Fundusz Modernizacyjny, pieniądze, które powinny iść. Fundusz Modernizacyjny akurat idzie, ale tamte wszystkie inne pieniądze mogą być zatrzymane. Ja mam wielką pretensję do premiera Morawieckiego. Za rok 2020. W 2020 roku odbyła się Rada Europejska, podczas której walczyło to, ażeby nie było aspektu praworządności do pieniędzy unijnych dla poszczególnych krajów. Tym się zajmował straszliwie, a tymczasem kluczowe wtedy było, żeby zabezpieczyć Polskę przed decyzją co do ograniczenia emisji CO2 do 2030 roku o 55%.
Panie pośle, muszę panu niestety przerwać, dlatego że mamy tylko 3 minuty do końca programu, a tyle pan poruszył kwestii, że dajmy prawo jeszcze się wypowiedzieć Marcinowi Porzuckowi, być może jeszcze zdanie dla Piotra Wawrzyniaka. Przepraszam, ale nieubłaganie czas nas pogania. Panie pośle, Marcin Porzucek.
No to już przysłuchiwałem się, no proszę państwa, dlaczego nie mamy pieniędzy z KPO? No nie mamy, ponieważ tego żądają politycy Platformy Obywatelskiej na siebie parlamentarzy.
Ja bym się wolał do emisji, żebyśmy odnieśli do tych pieniędzy.
Tak,
które...
znaczy powiem tak, no bo my na ETS-a straciliśmy w ciągu ostatnich 7 lat, czyli od czasów rządów Donalda Tuska, który pewne rzeczy dogadywał, zresztą jego następczyni krótkoterminowa, ale jednak na przełomie 14 i 15 roku kontynuowała to Ewa Kopacz. My odziedziczyliśmy regulacje po naszych poprzednikach i w ciągu tych 7 lat, to co mówi pan poseł Nowak, między 7 a 20 lata, no 13-20, czyli przez 7 lat straciliśmy kilkanaście miliardów złotych na ETS-ach. czyli na tych emisjach. Natomiast
w ciągu ministra Kowalskiego.
Natomiast jeżeli chodzi o te kolejne lata, gdybyśmy się zgodzili w tej formule, jaką proponuje Unia Europejska na Fit 55, to byśmy stracili ponad 100 miliardów, więc ja myślę, że tutaj to jest bardzo ważny element. Liczę na to, że jednak politycy Platformy Obywatelskiej i inni, którzy są w Parlamencie Europejskim, jednak nie będą blokować twardych negocjacji, które będziemy prowadzić z naszymi partnerami europejskimi, bo w tym kształcie faktycznie Fit 55, czyli te bardzo mocno zaostrzone rygory, jeżeli chodzi o emisję CO2 w ciągu najbliższych lat, bardzo utrudniłyby działalność polskiej gospodarki. I tutaj musimy być razem i liczymy na to, że jednak państwo, nie, jakby mówiąc o ekologii, nie, jednak spojrzycie realnie. No proszę mi powiedzieć, no jeżeli chcemy ograniczyć emisję CO2, a Niemcy zamykają połowę swoich elektrowni atomowych. No przecież to jest kuriozalna sytuacja, bo tym samym pozbywają się bardzo, no, mimo wszystko, no, mającego pewne mankamenty, ale czystego z punktu widzenia atmosfery źródła energii. Jednocześnie ma pan redaktor oczywiście rację, wskazując na to, że były duże problemy w ubiegłym roku zarówno ze słońcem, jak i z wiatrem. I z OZE Niemcy również mieli kłopot. Proszę zwrócić uwagę, że węgiel był natny w tym miksie energetycznym Niemiec zdecydowanie wzrósł.
Ja czytałem dane, że w ubiegłym roku Niemcy o 30% zwiększyli emisję CO2 właśnie ze względu na problemy dotyczące odnawialnych źródeł energii.
Dlatego proszę państwa, bo ja też jestem wielkim entuzjastą fotowoltaiki, elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych. Tyle tylko, że to wszystko działa w określonych sytuacjach. Wielkim wyzwaniem, i to już mówię poza polityką, wielkim wyzwaniem dla naukowców, dla całej branży, pewnie też dla całego świata, mówiąc wprost, jest to, abyśmy mogli magazynować energię. To jest olbrzymie wyzwanie, bo cóż z tego, że coś nam się pojawi, chociażby to jest właśnie ta kwestia energii słonecznej, indywidualnej, którą my mamy teraz w domach. No, zazwyczaj słońce świeci w godzinach takich, kiedy my jesteśmy w pracy, natomiast no, chcemy tę energię odzyskać po południu i wieczorem, kiedy już słońca
to
nie
jest
ma.
Inne sprawa. Ja się cieszę z jednej rzeczy, z tego, że raczej jest dosyć powszechny konsensus. Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o zielonych, jeśli chodzi o energię jądrową. Też dzisiaj słyszę to w tej rozmowie. Dajmy jeszcze szansę na krótkie podsumowanie mecenasowi Wawrzyniakowi, Konfederacja.
Adwocem dzisiejszych dwóch tematów. Ja chciałbym powiedzieć, właśnie kwestia energii elektrycznej, emisji CO2 jest takim przykładem, żebyśmy wbrew takiej hura optymistycznym tonie posła Nowaka nie pokładali naszych spraw
nie
Unii Europejskiej. Z tego względu, że tak pan dzisiaj oczywiście sugerował, że pozostawmy kwestię regulacji związanej między innymi kwestią Facebooka, Twittera i tak dalej Unii Europejskiej, bo jak widzimy, regulacje europejskie na przykładzie energii odbijają nam się przykładową czkawką, tak? Gdyby nie pakiet klimatyczny, ceny energii w Polsce dzisiaj byłyby dużo niższe, kilkadziesiąt procent niższe. To jest bezsporne, bezdyskusyjne.
I bylibyśmy skansenem Europy energetycznym.
Pan tak twierdzi, tak? Natomiast jedna kwestia. Racjonalni rządzący, jeżeli godzą się na to, ażeby przyjąć taki pakiet klimatyczny, najpierw podejmują działania do tego, aby żeby państwo tego przygotować, a nie godzić się na pakiet klimatyczny wtedy, jeżeli 70% energii pochodzi z węgla. No przecież to jest absurdalne i działanie na szkodę własnego kraju.
Proszę państwa, no, to jest temat, który moglibyśmy ciągnąć bardzo długo. Ja sam mam przygotowane jeszcze kilkanaście zagadnień dotyczących energii. Liczę na to, że mimo wszystko trochę się sytuacja uspokoi, będzie też troszeczkę cieplej, że może zima będzie łagodna, choć z drugiej strony czytam też takie dane dzisiaj resortu właśnie, który reprezentuje Jacek Sasin, z którego wynika, że raczej możemy się spodziewać także przyszłego roku, jeżeli chodzi o wysokie ceny energii. No i tutaj w rękach polityków jest oczywiście to, żebyśmy możliwie suchą stopą przez to przeszli. Dotyczy to pewnie ponadpartyjnych jakichkolwiek porozumień. Bardzo kibicuję przede wszystkim energetyce jądrowej. Mam nadzieję, że to jest najbardziej realne wyjście z tej tej sytuacji. Dziś rozmawialiśmy w dużej mierze o energii jądrowej. Mam nadzieję, że...
No, energii jądrowej to nie.
Widzi pan, to już jest taka moja wewnętrzna supozycja tego, jak chciałbym, żeby się te scenariusze rozwijały. Dziękuję za poprawienie.
A koni nie jesteśmy zainteresowani.
Żeby było... No więc właśnie to jest kwestia taka. Na razie wiemy o lokalizacji morskiej, ale jest jeszcze druga lokalizacja rozpatrywana. Oby to były okolice Konina.
Będzie realne. Trzecia, jeśli to trzecia.
To trzecia, tak? Czyli pan stawia, że drugi będzie Bełchatów, tak? Jak rozumiem?
Drugi będzie Bełchatów, jeśli będzie.
No jeśli będzie. Oby jednak była druga, bo wiem, że są też lobbingi na rzecz Wielkopolski. Posłowie Tomasz Nowak i Marcin Porzucek, bardzo panom dziękuję za udział telefoniczny w dzisiejszej rozmowie, a także mecenas Piotr Wawrzyniak, Konfederacja, który był z nami w studiu. Kłaniam się państwu nisko.
Dziękuję bardzo.
Spokojnego wieczoru w tych niespokojnych czasach życzę.
Przy gorącym stole.